Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 23 kwietnia. Dziś wspomnienie świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, święto pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Zapętlenie ideologii lewicowych. Spór pomiędzy feministkami a lobby LGBTQ i wszystkie inne literki we Francji wszedł na kolejny poziom. Władze Paryża zwróciły się do firmy odpowiedzialnej za obsługę reklam na ulicach stolicy Francji o zakończenie kampanii reklamowej książki zatytułowanej Transmania. Jest to nowe dzieło autorstwa zadeklarowanych feministek, które zwróciły uwagę na to, jak destrukcyjne skutki dla kobiet niesie za sobą propaganda transseksualna. Na obecność plakatów reklamujących książkę zwrócił uwagę pan Emmanuel Grégoire, radny Paryża z ramienia socjalistów i bliski współpracownik merostwa stolicy. Jego zdaniem książka jest transfobiczna, a Paryż nie może być wizytówką dla nienawiści. Pana radnego zszokował bowiem fragment reklamy książki mówiący o tym, że ideologia transpłciowa infiltruje wszystkie sfery społeczeństwa, co jest jedną z największych afer stulecia. Niemcy. W ubiegłym tygodniu powołana przez niemiecki rząd specjalna komisja analizująca skutki przyjęcia nowych regulacji, które poszerzyły możliwość dzieciobójstwa w łonach matek, wydała zalecenia dla niemieckiego parlamentu. W opublikowanym raporcie komisja stwierdziła, że we wczesnej fazie ciąży niemiecki ustawodawca powinien zezwolić na aborcję na życzenie, a państwo powinno zapewnić istnienie łatwo dostępnych placówek aborcyjnych. Komisja stwierdziła ponadto, że granicą dla możliwości zabicia nienarodzonego dziecka powinien być stan, w którym dziecko może przeżyć poza ciałem matki. Wyjątkiem ma być zagrożenie dla zdrowia i życia matki lub fakt zajścia w ciążę w wyniku zgwałcenia. Wówczas dzieciobójstwo miałoby być legalne nawet w późniejszym, niedookreślonym momencie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Urodził się on około roku 956 w Libicach, obecnie Czechy. Był synem księcia z rodu Sławnikowiców. Początkowo rodzice chcieli przeznaczyć Wojciecha do służby w wojsku. Jednak gdy poważnie zachorował, złożyli śluby, że jeśli wyzdrowieje, zostanie duchownym. Po wyzdrowieniu Wojciech został wysłany do Magdeburga, gdzie arcybiskupem był przyjaciel jego rodziny Adalbert. Na jego cześć to imię Wojciech przyjął na bierzmowaniu i odtąd był znany jako Adalbert. W roku 981 w wieku około 25 lat powrócił w rodzinne strony i przyjął święcenia kapłańskie. Rok później, po śmierci biskupa Pragi, został jego następcą. Jako biskup zwalczał poligamię i handel niewolnikami. Przebywając w Rzymie w roku 996, 40-letni Wojciech zaprzyjaźnił się z cesarzem Ottonem III. Ze względu na konflikt z czeskim księciem Bolesławem nie mógł powrócić do Czech, wyruszył więc na misję. W kwietniu roku 997 dotarł do Gdańska, gdzie chrzcił pogan. Następnie ruszył do Pomezanii. Tam próbował nawracać Prusów. Jednak 23 kwietnia zginął od ran zadanych włóczniami na rozkaz pogańskiego kapłana. Głowę Wojciecha nabito na pal. Miejscem jego śmierci był najprawdopodobniej święty Gaj w obecnym powiecie elbląskim. Polski władca Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha za tyle złota, ile ważyło i pochował w Gnieźnie, ówczesnej stolicy Polski. Święty Wojciech jest patronem między innymi Polski, Czech i Węgier. Włochy i Austria. W minionym tygodniu opublikowany został najnowszy numer tygodnika Der Sonntag, należącego do archidiecezji wiedeńskiej. W czasopiśmie znalazł się m.in. wywiad ze słynnym włoskim alpinistą, panem Reinholdem Meissnerem. Mężczyzna stwierdził w nim, że nie jest fanem krzyży na szczytach górskich i choć nie poparłby usuwania ich, jest zdecydowanym przeciwnikiem stawiania nowych krzyży. Dlaczego? Jego zdaniem jest to kontynuacja XVII-wiecznej tendencji, gdy, jak sam określił, religie próbowały przejąć szczyty. Pan Meissner sam katolikiem nie jest, a określił się jako posybilista. Powiedział: rozważam w myślach różne możliwości, szanuję kościoły i religie, ale uważam, że są one stworzone przez człowieka. Natomiast krzyż na szczycie jest późnym zjawiskiem i nie jest częścią naszej alpejskiej kultury. Portugalia. Amerykański konglomerat technologiczny Meta, do którego należą m.in. Facebook, Instagram czy WhatsApp, wszedł w konflikt z prawicowym ugrupowaniem Czega. Spór rozpoczął się od samowolnego i nieuzasadnionego zablokowania profili partii w mediach społecznościowych na okres 10 lat. Szef partii, pan André Ventura, zapowiedział skierowanie pozwu sądowego przeciwko koncernowi Marka Zuckerberga. Media sugerują, że powodem blokady był materiał, w którym pan Ventura krytykował pobłażliwość organów ścigania względem ludności cygańskiej. W rzeczywistości bardziej prawdopodobną przyczyną blokady wydaje się być po prostu bardzo dobry wynik, jaki prawicowa Czega zanotowała w marcowych wyborach parlamentarnych, wprowadzając do 230-osobowego parlamentu aż 50 posłów. Już za kilka tygodni odbędą się wybory do Europarlamentu, w których Czega może powtórzyć wynik. Stany Zjednoczone. W miniony piątek Federalny Departament Edukacji rządu pana prezydenta Joe Bidena opublikował najnowsze zmiany dokonane w ustawach dotyczących pojęcia płci. Dotychczasowe prawo przewidywało całkowity i bezwarunkowy zakaz dyskryminacji ze względu na płeć. Wydawałoby się więc, że bojownicy o równość nie mają już powodów do niezadowolenia. Departament postanowił jednak dodać do ustawy nowe przepisy. Tym razem dotyczące tak zwanej tożsamości płciowej, której dyskryminacja będzie jeszcze surowiej zabroniona, a pojęcie płci będzie musiało jej ustąpić. Znowelizowana ustawa dotyczy dyskryminacji w szkołach, placówkach i programach edukacyjnych otrzymujących jakiekolwiek fundusze federalne. Przepisy wejdą w życie 1 sierpnia. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Czym jest symonia? Symonia jest specjalnym grzechem niewiary, polegającym na naśladowaniu tego, co uczynił Szymon Mag, obrażając rzeczy święte traktowaniem ich w taki sposób, jakby były marnymi rzeczami materialnymi, którymi ludzie mogą się posługiwać według swej suwerennej woli i kupować je lub sprzedawać za pieniądze. Czy symonia jest poważnym grzechem? Tak. Symonia jest poważnym grzechem, który Kościół karze bardzo surowymi karami. Punkt 31. Pietyzm, czyli cześć wobec rodziców i ojczyzny. Jaka jest największa po religii cnota pokrewna sprawiedliwości? Jest to cnota nazywana pietyzmem. Czym jest cnota pietyzmu? Przedmiotem tej cnoty jest oddanie rodzicom i ojczyźnie należnych im czci i uszanowania za największe dobro, jakim jest nasze istnienie, oraz pozostałe dobra, które to dobro istnienia zachowują, uzupełniają i które z niego wynikają. Czy obowiązki wobec rodziców i ojczyzny wynikające z cnoty pietyzmu są w sposób szczególny święte? Tak, gdyż z wyjątkiem obowiązków wobec Boga nie ma takich, które byłyby świętsze. Jakie są obowiązki wobec rodziców w ramach cnoty pietyzmu? Są to zawsze szacunek i obrona, posłuszeństwo, jeśli jest się pod ich władzą, pomoc, gdy są w potrzebie. Jakie są obowiązki wobec ojczyzny w ramach cnoty pietyzmu? Są to szacunek i cześć wobec tych, którzy ją personifikują lub reprezentują. Posłuszeństwo prawom. Dar z siebie, aż do poświęcenia swojego życia, w przypadku sprawiedliwej wojny z jej wrogami. Punkt 32. Szacunek wobec lepszych od siebie. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W minionym tygodniu opublikowany został sondaż pracowni Ibris na zlecenie Dziennika Rzeczpospolita. Dotyczył on poparcia Polaków dla tzw. pigułki dzień po, która po wecie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę ma być szeroko dostępna w polskich aptekach na mocy wątpliwego prawnie rozporządzenia. Jeżeli wierzyć badaniom, ponad połowa ankietowanych w naszej katolickiej Polsce, czyli 52,5%, uważa, że zaplanowane przez rząd zmiany w kierunku dostępności środków wczesnoporonnych także dla 15-letnich dzieci są słuszne. Przeciwnego zdania jest 43,2% respondentów. Ponad 4% uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie. Jak się okazuje, aż 60% rodziców jedynaków popiera ustawę ułatwiającą dostęp do pigułek dzień po. W przypadku rodziców z rodzin wielodzietnych odsetek ten wynosi zaledwie 19%. Ponownie Polska. W minionym tygodniu zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie bluźnierczego pseudoartysty, łódzkiego fotografa pana Piotra Wygachiewicza, publikującego pod pseudonimem Marcello Zamenhof. Wyrok dotyczył apelacji mężczyzny od orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi z minionego roku, na mocy którego fotograf został skazany na karę 1000 zł odszkodowania. Sprawa dotyczyła wulgarnej i bluźnierczej wystawy zatytułowanej Wagina Polska, w której w charakterze quasi-pornograficznym pseudoartysta przedstawił wizerunki Najświętszej Maryi Panny i papieża Jana Pawła II, nawiązując jednocześnie do katastrofy smoleńskiej. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Widać, nie przekonały go wyjaśnienia oskarżonego, zgodnie z którymi jego celem nie było obrażanie uczuć religijnych, a, uwaga, wywołanie silnego oddźwięku społecznego. Na tym właśnie polega dramat współczesnych pseudoartystów, że nie potrafią wywołać żadnego oddźwięku społecznego bez wulgarnego ataku na rzeczy święte. Mężczyzna teraz musi ponieść koszty 1000 zł kary oraz 2000 zł postępowania sądowego. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o czymś, co w naszej religii uważam za chyba najtrudniejsze, przynajmniej dla mnie. W jakichkolwiek prawowiernych źródłach bym nie szukał, temat ten zawsze przedstawiany jest podobnie jak za chwilę opiszę. Dlatego też, jeżeli, mój drogi słuchaczu, zrodzi się w tobie myśl: Dawid, przestań komplikować, to uwierz mi, że bardzo chciałbym, żeby okazało się, że niepotrzebnie komplikuję, ale jak na razie nie znajduję nigdzie w ważnych dziełach o życiu duchowym przyzwolenia na jakieś uproszczenie w tej sprawie. O co chodzi? Chodzi o motywację działań katolika. Temat ten zgłębiam w dużej mierze z powodu tej swojej publicystycznej działalności. Po co to robię? Celem wymiernym jest określona, choć znana jedynie Panu Bogu, liczba umysłów, które potem będą przyczyniały się do odbudowy Christianitas, do odrodzenia w dzisiejszym i jutrzejszym świecie, który jak na razie pogrążył się w rozumowym i duchowym chaosie, ducha wiary katolickiej, który prowadził będzie jednostki i całe nasze społeczeństwo do odrzucenia zwodniczych ideologii i budowy życia osobistego i społecznego na prawie Bożym. I być może nawet uda mi się do tego celu dołożyć choć jedną cegiełkę. To jest cel. Ale powraca pytanie, po co ja to robię? No przecież właśnie powiedziałem, a jednak to nie wyjaśnia motywacji. We wszystkich mądrych źródłach dotyczących ludzkiego działania znajduje pouczenie, że wszystko należy czynić jedynie po to, żeby podobać się Panu Bogu. Człowiek nie powinien znajdować zadowolenia z samego dążenia do rzeczy miłych Panu Bogu, gdyż łatwo może dojść do sytuacji, że zacznie karmić się chciwie tymi dobrymi i bardzo smacznymi duchowymi rzeczami. Nadal dążąc jedynie do własnej wygody i przyjemności, zostając niczym poganin nastawionym na samego siebie. Jeżeli nawet człowiek zacznie pragnąć tego samego, czego pragnie Pan Bóg, wciąż może pragnąć tego nie ze względu na jego wolę, ale ze względu na smak tych dobrych rzeczy. No to, Dawid, skomplikowałeś. Nie udawaj mądrzejszego niż naprawdę jesteś. Nie doszukuj się ciągle drugiego dna. Upraszczaj. Nawet nie wiesz, mój drogi słuchaczu, jak chętnie. Ale skomplikowane tu nie jest to, co staram się przytaczać. Skomplikowane jest rozplątywanie supełka, który zawiązano ludziom przez ideę dobroludzizmu, która głosi, że w życiu katolickim chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Jeżeli chcemy to uprościć, to trzeba jasno powiedzieć, że nie. W życiu katolickim chodzi o to, żeby wyrzec się swojej woli i we wszystkim chcieć tylko woli Bożej. To ona ma być przyczyną i celem naszego działania i naszych myśli. W tym miejscu standardowo zaznaczam, że nie jestem duszpasterzem ani nauczycielem. Dzielę się tu pracą swojego rozumu, efektem swoich dociekań, które nie są sztuką dla sztuki, ale próbą znalezienia odpowiedzi na ważne dla mnie pytania. Być może będzie to również z pożytkiem dla Ciebie, mój drogi słuchaczu. W każdym prawowiernym źródle, które o tym mówi, znajduje się jakaś wersja takiej tezy, że nasza upadła natura jest bardzo przebiegła i może zawsze pokryjomu dążyć do spełniania samej siebie. A co ukryć może, gdy zapragnie rzeczy dobrych, właśnie pod maską dobroludzizmu, nakarmić biednych, wybaczyć komuś, być uprzejmym, nie oddawać złem za zło. Tyle, że te rzeczy nie są dobrem samym w sobie, stają się dobrem, gdy czynimy je ze względu na chęć zlania się z wolą Bożą, a nie ze względu na nie same. Dodatkowo w mądrych źródłach napisane jest, że ćwiczenie tego, by wszystko czynić ze względu na wolę Bożą, na początku jest bardzo trudne, ale że nie wolno się poddawać, bo z czasem stanie się to łatwiejsze. A potem wyobraźmy sobie, jakie to musi być wyzwalające. Wtedy osiąganie jakichkolwiek celów już nie warunkuje naszego szczęścia, bowiem wola zlana z wolą Bożą z jednakowym spokojem i zadowoleniem przyjmuje i powodzenie, i niepowodzenie. Jeżeli tylko usiłowała coś osiągnąć ze względu na wolę Bożą. Jedynym celem nie ma być bowiem jakiś cel sam w sobie, ale działanie umotywowane wolą Bożą. W mądrych źródłach piszą też, żeby nie usiłować przyjąć takiej postawy jedynie o własnych siłach, bo to niemożliwe, ale żeby nieustannie o taką postawę u siebie prosić Pana Boga. Mój drogi słuchaczu, bardzo proszę Cię o komentarz, czy udaje mi się przedstawić to w sposób w miarę zrozumiały oraz co myślisz o tym, co dziś powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Najlepiej na pytanie, które zadałem w rozprawce. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 12 maja zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.